Sprawdzaj biedronkowe oszczędności codziennie. Do wtorku. Polskie jabłka na wagę Jona Gold tylko 1,79 zł za kilogram. Do soboty. Ser w plastrach Golda Światowit 1 kg 16,99 za opakowanie przy zakupie z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny, jedno opakowanie na kartę. A tylko w ten wtorek. Pielucho majtki Dada Pants Extra Care. Rozmiary od 4 do 7. 1 plus 1 gratis przy zakupie z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny, 2 produkty, maksymalnie 1 gratis na kartę. I to dobre powody, by iść do Biedronki.
Witam serdecznie, Robert Pszczel jest moim gościem. Dyplomata, były dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry, panie dyrektorze. O NATO, o urodzinach NATO i o tym, czy ono jest gotowe do tego, żeby obronić nas i obronić Ukrainę, chcemy porozmawiać przede wszystkim, ale zaczynamy od sprawy związanej z dyplomacją i naszym bezpieczeństwem, czyli od słów ambasadora Izraela po śmierci Polaka zabitego w ataku rakietowym w Strefie Gazy. Czy po tym, co i jak mówi ambasador Liwne, powinniśmy doprowadzić do tego, żeby opuścił Polskę, żeby tak jak w Tel Awiwie nie ma, w Jerozolimie nie ma naszego ambasadora, tak w Warszawie nie powinno być ambasadora państwa Izrael.
Znaczy ja nie chciałbym suflować koleżankom i kolegom z MSZ-u, no jestem byłym dyplomatą, prawda, jak należy w takiej sytuacji postąpić. Na pewno słowa ambasadora, reakcje są jednoznaczne, to już nie ma co o tym mówić. Były źle dobrane co najmniej. Można się z tych słów wycofać. Wydaje mi się, że ambasador jakieś kroki w tym kierunku poczynił.
Nie chciał przeprosić ambasador za śmierć
no
Polaka
to jest...
i zwrócił do antysemityzmu, a my tak, usłyszeliśmy jest, ze strony państwa Izrael ostre słowa, jeżeli chodzi o nasz antysemityzm.
To nie jest dobra dyplomacja i to jest nie możemy tego ocenić inaczej, jako mówisz, jako Polacy, Polki, prawda? To jest negatywne, bo jednak rola ambasadora w danym kraju jest sprawiać, żeby relacje były lepsze, a przychodzą takie momenty kryzysowe, w których trzeba wiedzieć po prostu, jak się zachować. No w pewnym sensie, powiedzmy uczciwie, ten test nie został zdany. Natomiast wycofywanie ambasadorów, no mówimy o kraju, który jest krajem jednak przyjacielskim, prawda, z którymi mamy bardzo dobre relacje.
Oczywiście jest krajem przyjacielskim wobec
nas? Jest krajem demokratycznym, z którymi łączą nas różne, że tak powiem, wspólne, czasami no, nawet i wspólna ciężka historia jest też czymś łączącym. Natomiast no, dlaczego o tym mówię? No bo nie, no, nasuwa się takie porównanie, prawda, mamy do czynienia z różnymi ambasadorami. Jeden z nich no, obecnie zdaje się nie znajduje się na terytorium Polski, mówię oczywiście o ambasadorze Federacji Rosyjskiej. To jest inna sprawa, jednak mówimy o państwie de facto wrogim, zachowującym się wrogo wobec Polski. Więc sam fakt, że coś nie jest właściwy sposób, że tak powiem, tłumaczone i nie pomaga naszym relacjom, no musi znaleźć odpowiedź z naszej strony bardzo negatywną.
No
natomiast
to, odpowiedzi...
pójście krok dalej, to już jest bardzo poważna sprawa, bo w tym samym no, też byśmy jakoś już chcieli podsumować ogólnie, prawda, nasze relacje. Więc jeszcze jest, sądzę, trochę czasu, może w ten sposób powiem, że można wiele rzeczy wyjaśnić, a najważniejszą sprawą w tej chwili i to ta odpowiedzialność spoczywa na rządzie Izraela. No i nie tylko Polska się tego domaga. Przypomnijmy, że jesteśmy w dosyć dużym gronie państw, które musi to być wyjaśnione, bo obecne
Panie
wyjaśnienia
dyrektorze,
są bardzo mętne, delikatnie mówiąc.
Ale Wielka Brytania, której 3 obywateli zginęło tak w tym ataku, od razu wezwała ambasadora tak Izraela do MSZ-u. My na początku nie wezwaliśmy, później zaprosiliśmy, dopiero teraz wezwaliśmy. Czy my postępujemy jak państwo, które siebie szanuje? No został zabity Polak tam, który niósł pomoc.
Zgadzam się, że trzeba się zachowywać w sposób dosyć zdecydowany, kiedy sprawy są dosyć klarowne. Natomiast jeszcze raz, odnoszę się, bo to jest najważniejsze mimo wszystko pytanie, no bo ja mógłbym się pokusić, no ale to jakby nie o to chodzi, nie chcę suflować. Natomiast najważniejsza sprawa jest to, jakie kroki zostaną teraz podjęte, są bardzo konkretne oczekiwania ze strony polskiej, łącznie zresztą przypomnijmy, że kwestia odszkodowań, ale mówię, to nie może się zakończyć po prostu jakimś, że tak powiem, zamieceniem pod dywan.
A jeżeli nie będzie przeprosin, jeżeli nie będzie tego odszkodowania, to co? To jutro ambasador może zostać poproszony o to, żeby opuścił Polskę? To tak się odbywa?
Nie wiem. Nie wiem tego, bo nie wiem po prostu. Nie wszystkie informacje, które są udzielane, rozumiem, że są, że tak powiem, niepubliczne, bo mówimy o sytuacji jednak w stanie wojny. Natomiast jeszcze raz, mogę tylko powtórzyć, że po prostu, jeśli coś jest i w oczywisty sposób, nie tylko nie tak, ale doszło do tragedii, oczekiwania strony polskiej są bardzo wysokie i trzeba tym oczekiwaniom sprostać. I ta strona polska będzie oceniać, czy te oczekiwania zostały spełnione. I taka jest rola również przede wszystkim Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jestem pewien, że tak powiem, stanie na wysokości zadania.
Robert Pszczel, dyplomata, były dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie, jest naszym gościem. Przypomnę słowa ambasadora Izraela. Antysemici, koniec jego wpisu na portalu X. Antysemici zawsze zostaną antysemitami. Izrael pozostanie demokratycznym państwem żydowskim, które walczy o swoje prawo do istnienia również dla dobra całego świata zachodniego. Czy to, co robi Izrael teraz w Strefie Gazy, jest działaniem na rzecz bezpieczeństwa nas, świata zachodniego?
No, jeśli mówimy o walce z terroryzmem, ogólnie rzecz biorąc tak. Natomiast Izrael sam przedstawia się jako państwo, które postępuje zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego, który przestrzega norm, które są powszechnie używane za słuszne, prawda?
A
więc jeśli dochodzi do sytuacji, której cały świat ma przekonanie, że samochody, w których dobrze oznaczone, w których jechali ludzie, którzy dostarczyli pomocy, wszystko to było skoordynowane ze strony izraelskiej, zostały po prostu i zwyczajnie zbombardowane w sposób świadomy, no to trzeba to więcej niż wyjaśnić. I tak jak mówię, to nie jest sprawa, aczkolwiek nas to dotyczy oczywiście, bo zginął obywatel Polski, ale to jest sprawa w tym momencie międzynarodowa i dlatego oczekiwania wobec Izraela są bardzo wysokie. I najbliższe dosłownie parę dni, to nie może trwać też tygodniami, najbliższe parę dni pokażą, na jak poważnie rząd izraelski bierze pod uwagę te żądania już ze strony Polski i powiedziałbym bo więcej wspólnoty międzynarodowej.
Panie dyrektorze, bo istotą tego ataku i istotą pytania o bezpieczeństwo jest to, że według wielu ocen to, co robi Izrael, jest czymś, co się nazywa weaponizing hunger, czyli używanie głodu jako broni. Chodzi o to, że ten atak odcina Strefę Gazy od żywności, a to ma doprowadzić do tego, żeby mieszkańcy Strefy Gazy albo umierali, albo ją opuścili, co w gruncie rzeczy można określić jako próbę dokonania ruchów o depopulacyjnych. To oznacza de facto odcięcie setek tysięcy, o ile nie milionów ludzi, od żywności, próbę ich zagłodzenia.
Znaczy, zarzuty stawiane Izraeli to są nie tylko ludzie, którzy protestują na ulicach, czasami zresztą w sposób taki, niegodny, prawda, tym protestom. To jest jeszcze inna sprawa, bo mamy do czynienia też z taką falą antysemityzmu w różnych miejscach. Natomiast te zarzuty, o których pan wspomniał, one są stawiane przez organizacje międzynarodowe, przez różne państwa i Izrael nie może dalej, nawet prowadząc operacji, którą jest operacją, Izrael został zaatakowany. To wszystko, co się zdarzyło ostatnio, nie zmienia tego faktu. Ale nie może sobie po prostu pozwolić na to, aby ignorować zdanie międzynarodowej opinii publicznej, bo to zdanie będzie warunkować dalsze formy poparcia lub nie dla działań państwa Izrael. I to jest szalenie ważna sprawa również dla Izraela.
Panie ambasadorze, NATO dzisiaj obchodzi 75. urodziny i szuka sposobu na to, żeby być może się zabezpieczyć przed największym zagrożeniem wewnętrznym, jakie ma, bo zagrożenie zewnętrzne wiadomo jakie jest, to jest Władimir Putin, wewnętrzne to być może zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach w Stanach Zjednoczonych. Czy NATO obroni Ukrainę przed Rosją i czy NATO obroni nas przed Rosją? Odpowiedź na to pytanie w radiu internetowym rmf24.pl. Na tą stronę zapraszamy na nasze media społecznościowe. Dziękujemy słuchaczom radia RMF FM. Panie ambasadorze, czy będzie 100 miliardów natowskiego funduszu dla Ukrainy, bo to zaproponował Jens Stoltenberg, i czy to wystarczy do tego, żeby Ukrainę obronić przed Rosją?
Znaczy, sam sekretarz generalny, z tego co rozumiem, to jeszcze nie był gotowy potwierdzić to. No, jest wytrawnym dyplomatą i to jest zrozumiała sprawa, to są duże pieniądze. Natomiast nie ulega wątpliwości, że sekretarz generalny bardzo klarownie, jak to się mówi po angielsku, made the case, to znaczy przedstawił argumentację, z którą naprawdę trudno się nie zgodzić. Owszem, w domyśle chodzi o, jak gdyby politycznie, o zabezpieczenie się przed jakimiś zawirowinami, jeśli chodzi o podejście Stanów Zjednoczonych, jeśli w wyborach zwyciężyłby prezydent Trump. Po pierwsze, wybory jeszcze się nie rozpoczęły, nie wiemy, kto wygra. Po drugie, nie jest jasna, to jest sam problem sam w sobie. Nie do końca wiemy, jak się zachowa potencjalnie prezydent Trump, jeśli zostanie prezydentem.
No, jeżeli Robert Grenell będzie sekretarzem stanu,
ja wiem, ale tu jest duże.
Okay,
natomiast Sprawa pomocy dla Ukrainy. Znaczy, tak szczerze mówiąc, to ja słyszałem takie spekulacje czy sugestie, że to NATO powinno jednak przejąć na siebie sprawę koordynacji pomocy dla Ukrainy już wiele miesięcy temu.
Co to w zasadzie znaczy? Bo chciałbym, żebyśmy wytłumaczyli naszym słuchaczom. Teraz jest tak, że wszyscy wyciągają sprzęt ze swoich baz, amunicję. Czesi są takimi, którzy są w stanie, jak rozumiem, wyciągnąć to jakimiś magikami, którzy są w stanie to wyciągnąć z różnych miejsc na świecie, jak się zorganizuje pieniądze. Szkoda, że nie my. No i potem wysyła się to bezpośrednio Ukrainie. Są też te konferencje w Ramstein. Amerykanie odgrywają wiodącą rolę. Jak to teraz się odbywa, jak ma się odbywać? O co chodzi?
Nie, znaczy w tej chwili jest formuła i tą formułą uznano, że ona jest jakby słuszna i politycznie, albo przynajmniej to nie chodzi tylko o państwa członków NATO. Koalicja liczy ponad 50 krajów. Są w niej na przykład kraje Indo-Pacyfiku, z którymi NATO ma bardzo silne, mocne partnerskie stosunki. Japonia, Korea, Australia, Nowa Zelandia.
Kraje, które na przykład w przypadku Japonii mają powody do tego, żeby nie być przyjacielem Rosji.
No dobrze, ale te kraje konkretnie dają duże fundusze na pomoc. Australia, przypomnę, wysłała samolot rozpoznawczy bardzo drogi, który latał przez wiele miesięcy nad naszą wschodnią flanką. Australia nie jest członkiem NATO. Jest wiele powodów, dla których, i to nie są jedyne kraje członkowskie, które pomagają. I dla nich akurat, po rozpoczęciu tej wojny, ta formuła, że to jakby nie NATO koordynuje tą pomoc, tylko to jest robione w formie bilateralnej, a koordynują to Stany Zjednoczone, była bardziej, że tak powiem, politycznie strawna.
No to po co zmiana teraz?
No dlatego, że jednak stopień komplikacji tego wszystkiego wzrósł. Po drugie, to oznacza w praktyce, takie było podejście, NATO nie jest uczestnikiem tej wojny i nie ma konsensusu. Państwa nie chcą. Wystarczy jedno zresztą, żeby i nic na to nie wskazuje, że będzie zmiana. Natomiast w związku z tym NATO też pomaga jako organizacja, to już nie chcę wchodzić w szczegóły, są specjalne agencje, zakupuje na przykład, bo to taniej kosztuje, różne sprzęt, ale nie tak zwany, nie taki, który zabija. To się może zmienić. NATO też ma takie możliwości, jako organizacja, po prostu może wspólne kontrakty podpisywać, prawda? Poza tym mówimy o szkoleniu.
Będzie bardziej efektywne?
Będzie bardziej efektywne.
A czy NATO ma instytucje, organizacje, agendy właśnie, które są w stanie praktycznie pomóc, a jak?
Jest agencja właśnie do spraw, że tak powiem, zamówień, tak powiem w skrócie. NATO poza tym, przypomnijmy, to jest decyzja całkiem niedawna, ale bardzo istotna, zresztą z poważnym wątkiem polskim. W Polsce, a konkretnie w Bydgoszczy, w jednym z dowództw takich szkoleniowych, prawda, to już jest część struktury NATO, zostaje powołane centrum szkolenia, no jakby tam wyciągania lekcji też z tych doświadczeń ukraińskich. Innymi słowy, NATO włącza się bezpośrednio do procesu jakby przygotowywania sił zbrojnych. Tu nie chodzi tylko o jakieś spotkania
ukraińskich, ale ukraińskich. I naszych, jak rozumiem.
Nie, znaczy, to jest zadanie stałe, bo oczywiście Centrum w Bydgoszczy przygotowuje żołnierzy natowskich, czy te państwa, które uczestniczą w misjach natowskich, ale od niedawna ten mandat nowy oznacza, że NATO będzie też koordynować, przygotowywać żołnierzy ukraińskich, oficerów ukraińskich. I teraz, jeśli to sprzężymy razem, to trzeba wszystko po prostu ze sobą w tej chwili powiązać, bo wyzwanie jest ogromne. NATO również ma program, nie zapominajmy, mówimy często i Unii słusznie, ale NATO też ma program wspierania przemysłów obronnych. Są podpisane pewne duże kontrakty. NATO jest główną organizacją, jeśli mówimy o standaryzacji i tak dalej, i tak dalej. Wiemy z doświadczenia, że nawet duże państwa nie są często zdolne w ramach takiej współpracy bilateralnej, prawda, zapewnić tego, aby to wszystko jak najlepiej działało. NATO jest w stanie to zrobić, bo ma do tego wykwalifikowanych ekspertów cywilnych, wojskowych, ma wieloletnie doświadczenie i jest organizacją, która po prostu cieszy się, że tak powiem, uzasadnioną renomą.
Panie ambasadorze, a czy będzie ten mechanizm stałego finansowania, skoro on się pojawił w debacie publicznej, skoro on został wrzucony już jakoś do dyskusji, skoro mamy głosy, dzisiaj minister Sikorski powiedział, że na przykład wspiera ten pomysł, powiedział, że Władimir Putin musi zrozumieć, że Sojusz Północnoatlantycki stać na długotrwały konflikt. Będzie stały mechanizm finansowania wsparcia dla Ukrainy?
Znaczy, znając mojego byłego szefa, czyli sekretarza Jensa Stoltenberga, wiem, że on jest człowiekiem bardzo metodycznym, to znaczy nie mówiłby, albo przynajmniej nie sugerował, a inni za nim powtarzają, już konkretnych sum i tak dalej. Pomysł jest bardzo dobry, natomiast punktem wyjścia, i to jest taki troszeczkę idea, no, że nie idea fix, ale to jest rzecz właściwie najważniejsza. Czy to by były pieniądze na ten fundusz, który mi się wydaje, że miałby bardzo duży sens, czy to byłyby pieniądze na powiedzmy odrodzenie zdolności przemysłów obronnych, na przykład zwłaszcza europejskich, czy to były pieniądze nawet na ukompletowanie różnych jednostek, to już mówimy w kontekście kolektywnej obrony, bo my pomagamy Ukrainie, ale musimy pomóc i sobie. Na to wszystko muszą być fundusze i dlatego tak ważna jest sprawa wydatków, odpowiedniego poziomu wydatków na obronność, bo te pieniądze nie wezmą się nagle z funduszu, nie wiem, na rolnictwo czy na opiekę społeczną. W większości przypadków, w większości państw pieniądze na tego typu przedsięwzięcia i projekty muszą być wykorzystane z funduszów, które normalnie przynależą Ministerstwu Obrony.
Ale czy to powinny być pieniądze dla nas, czy to nie powinny być pieniądze, które trafią do Ukraińców, a które Ukraińcy wydadzą u nas? Dzisiaj minister Kuleba mówił, minister spraw zagranicznych Ukrainy, że Ukraina pilnie potrzebuje pocisków Patriot i systemów Patriot i innych systemów obrony przeciwlotniczej, bo rosyjskie ataki znowu uderzają w ukraińską infrastrukturę i tym razem przebijają się przez ukraińską obronę przeciwlotniczą. Brakuje Ukraińcom amunicji przeciwlotniczej.
Ukraińcom brakuje wielu rzeczy. Amunicja jest w tej chwili prawdopodobnie najpilniejszą sprawą, bo to jest potrzebne na froncie bodajby jutro. I są różne sposoby, żeby ją dostarczyć. Jeśli na przykład przemysł państw europejskich nie jest w stanie zwyczajnik wyprodukować i nie chodzi już tylko o pieniądze, ale pieniądze są, to ta inicjatywa czeska, o której pan wspomniał, ona pozwala je zakupić. Można się domyślić, że część z tego na przykład została zakupiona w krajach Indo-Pacyfiku, prawda? Te, które mają pewne nadwyżki i zdolności. Wiemy o tym, bo sami poczyniliśmy pewne zakupy w tych krajach, które
ale
mogą...
To znaczy z Korei?
No na przykład, tak można się domyśleć. I więc to jest na krótką metę, natomiast na dłuższą metę, oczywiście, że część tych pieniędzy powinna być wydana na produkty naszych przemysłów obronnych, ale nasze przemysły obronne muszą w stanie być produkować to, co jest potrzebne Ukraińcom.
Panie ambasadorze, proszę wybaczyć takie naiwne pytanie, ale o pakiecie pomocowym amerykańskim mówimy od listopada. Teraz mówimy o jakimś planie, który miałby uruchomić pieniądze na 5 lat. A Ukraińcy mówią, że teraz im brakuje broni i amunicji. Wszyscy dyskutują o tym, czy Rosjanie nie uderzą w ciągu najbliższych tygodni na wiosnę i w lecie na Charków, czy nie spróbują zająć Odessy. No to na Boga, jest już wiosna teraz, za chwilę będzie lato. A my mówimy o tym, że 9 kwietnia może Amerykanie będą głosowali nad tym pakietem pomocowym.
My nawzajem chyba nie musimy się przekonywać. My się zgadzamy, że jest potrzeba pilna. Natomiast...
Czy to nie jest już musztarda po biedzie?
Nie, to nie jest w żaden sposób musztarda po biedzie. Każde państwo jakieś rezerwy posiada i ja sądzę, że w tej chwili po cichu pewne elementy tych rezerw są przekazywane w takiej czy innej formie, więc są potrzeby natychmiastowe, prawda? Są pewne decyzje, niezależnie od tego pakietu, powiedzmy, który utknął w kongresie, miejmy nadzieję, że zostanie odblokowane, dotyczące na przykład pocisków dalekiego zasięgu. Przypomnijmy, jak to się wszystko odbywało od początku wojny. Na początku tego nie wolno, tamtego nie wolno, a dzisiaj o czym mówimy? O samolotach, mówimy o rakietach dalekiego zasięgu. I kwestia finansowania, ona ma znaczenie dzisiaj, ale będzie miała znaczenie za parę miesięcy i będzie miała znaczenie i za rok. I to będzie tak samo ważne dla Ukrainy, jak i będzie ważne dla nas. Dlatego, że jeśli przemysł przykładowo zacznie, odbuduje zdolności produkcji w szybkim tempie tego, co jest niezbędne do prowadzenia wielkoskalowej wojny, do której nie dążymy. Ale paradoks polega na tym, ci wszyscy, którzy są w pokoju, a to większość normalnych ludzi, tak, muszą zrozumieć, żeby zwiększyć szansę, że ten pokój będzie, że Putin i spółka nie pokuszą się o jakąś szaleńczą decyzję, no, czyli atak na państwo natowskie, to im więcej zrobimy teraz, będziemy wiarygodni, że nie tylko jesteśmy zdolni do działań, bo nie jesteśmy, nie tylko mamy plany, bo mamy, nie tylko dysponujemy wielkim potencjałem, ale my już mamy zdolności na dzisiaj. I to
panie
jest ambasadorze,
a mamy zdolności my, Europa, do tego, żeby się obronić sami bez Amerykanów?
Mamy potencjał. Natomiast na dzień dzisiejszy oczywiście...
Ale gdyby Amerykanów zabrakło w styczniu, bo w listopadzie wygra Trump i powie, że on robi out, tak? Europa broni się sama. To jakby wtedy Putin zaatakował Narwę albo spróbował przeciąć przesmyk suwalski, to my, Europa, jesteśmy w stanie się obronić?
Moje zdanie na ten temat, moja odpowiedź na tak klarownie postawione pytanie brzmi, że my będziemy się bronić i jestem przekonany, że uda nam się obronić, ale koszty, które byśmy ponieśli w ramach tej obrony, byłyby znacznie, znacznie wyższe niż kiedy mówimy o sytuacji, że funkcjonuje normalnie cały system zbudowany przez lata w ramach kolektywnej obrony NATO. Więc ja bym w tej chwili raczej nie szedł w kierunku spekulacji takiego już katastrofy, że przecież Amerykanie się nie wycofują z NATO i zdolności, które Amerykanie posiadają, są oczywiście podporą, są tą rzeczą, która jest jedną z najbardziej wartościowych z punktu widzenia wojskowego. Natomiast to nie jest tak, że NATO, dysproporcja pomiędzy potencjałem NATO, również nawet samych państw europejskich, włączając Polskę, a potencjałem rosyjskim, no spójrzmy na statystyki gospodarcze. Rosja jest karłem gospodarczym.
Jest karłem gospodarczym, który produkuje 4 miliony pocisków rocznie, a my 1,5 miliona jako Europa.
Dlaczego? Dlatego, że Rosja przestawiła się właściwie na już na tory gospodarki wojennej. Taka jest prawda.
A czy my z kolei, jak długo będzie w stanie być na tych torach?
Nie tak długo, jak się Rosji wydaje. Więc
ja czytam sobie właśnie teraz, mam otwartą tutaj Komsomolską Prawdę, rosyjski tabloid, tak. Straszny. I prezydent Putin zapowiada podwojenie płacy minimalnej, mówi, że nie ma gospodarki wojennej, że wszystko jest dobrze.
Ja polecam takie ćwiczenie, bo kiedyś to robiłem, teraz już nie muszę się tym zajmować, ale po prostu porównywałem to, co mówił Putin 5 lat wcześniej, 3 lata wcześniej, prawda, obietnice, które składał. Prawie żadna z nich się nie spełniła, jeśli chodzi o to, co on obiecywał samym Rosjanom.
Komsomolska Prawda na pewno go z tego nie rozliczy, ale
nie,
ale
no ale po prostu reżim Putina kłamie na okrągło. Natomiast to, co mówi reżim Putina i sam Putin o, nie wiem, o użyciu broni nuklearnej, o tym, co mógłby zrobić, prawda, a jak to tam by potraktował te państwa, które tam się gdzieś sprzeciwiają Rosji i tak dalej. To jest część psychozy strachu, którą Kreml chce wywołać w nas. I my musimy oczywiście to brać poważnie, w tym sensie, że mówimy o państwie nuklearnym. Ale z drugiej strony nie dajmy się, że tak powiem, w cudzysłowie zwariować i nie dajmy wygrać tego, nie dajmy Rosji wygrać w tej operacji psychologicznej, no bo oczywiście tylko i wyłącznie na Kremlu się z tego powodu ucieszą. Czyli nie popadajmy, innymi słowy, w defetyzm.
Panie ambasadorze, Dania przywraca. Francja się przymierza. Boris Pistorius, niemiecki minister obrony, mówi, że należałoby rozważyć pobór. Czy należy też w ramach tego przygotowywania pomyśleć o tym, że to powinna być ta droga do tego, żeby wzmocnić naszą obronę?
Są różne rozwiązania. Przez lata wydawało się, że można spokojnie oprzeć większości krajów oczywiście, zwłaszcza europejskich, swoje przygotowanie sił zbrojnych poprzez system po prostu zawodowy. Mamy profesjonalnych wojskowych i niech oni się zajmują. Ale to nie oznacza, że równolegle, doskonałym przykładem jest Finlandia, której siły zbrojne są stosunkowo nieliczne, prawda? Nie jest to też wielki kraj, ale już ilość osób, które Finlandia przeszkoliła, to nie są osoby, które prawda, w przypadku godziny W musiały być przyuczane do tego, co należy robić, jak się obsługiwać, podstawowe elementy i tak dalej, to idzie w setkach tysięcy. Więc co stoi na przeszkodzie, aby te kraje, a do takich należy Polska, no jest, są Wojska Obrony Terytorialnej, można doskonalić te elementy systemu, które są. Kwestia wprowadzenia poboru tak zwanego, no, czyli już zmuszenia niejako no, młodych ludzi, prawda, jeszcze ma z tym problem, przypomnijmy, Ukraina, która jest krajem, który
no,
walczy.
No to się spytałem, dlatego no że właśnie. We wtorek podpisał prezydent no Zełenski, uchwalnął bardzo rok wcześniej.
Moim zdaniem jest to dosyć spóźnione, ale dobrze, że teraz, bo Ukraina po prostu nie ma wyboru. To jest problem demograficzny, bo jak się spojrzeć na te takie drzewo demograficzne.
Tak, Ukraina straciła też połowę ludności w zasadzie.
No tak, ale w ogóle struktura demograficzna jest taka, że im brakuje osób. Natomiast rozwiązania, każde państwo powinno przyjmować te, które jest skuteczne i można sobie spokojnie wyobrazić niektóre, zwłaszcza mniejsze kraje.
A nasze są skuteczne? To ostatnie słowo już by było.
No, nasze są takie, jakie są. Nie ma systemu, którego nie można doskonalić. A państwo frontowe czy przyfrontowe, jakim jest państwo polskie, musi poważnie rozważać wszelkie możliwe, że tak powiem, udoskonalenia.
Pan więcej. Znalazłby pan sposób.
No ja sądzę, że trzeba iść w tym kierunku, zwłaszcza, że dzisiejsze pole walki nie oznacza tylko osoby, które po prostu, mówiąc w uproszczeniu, biegają po polu i strzelają, to potrzeba nam jest całej armii, nie wiem, ludzi, którzy będą walczyć z zagrożeniami w cyberprzestrzeni, potrzeba nam jest inżynierów i tak dalej, i tak dalej. Więc no, takie są wymogi dzisiejszych wyzwań bezpieczeństwa, natomiast są różne, tak jak powtarzam, różne sposoby, żeby to udoskonalić istniejące systemy.
Robert Pszczel, dyplomata, były dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, był gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM. Dziękuję bardzo serdecznie, panie ambasadorze.
Ja dziękuję za rozmowę.